Hej, dziś rozmawiamy z Mikołajem Kamińskim, który jest lekarzem i naukowcem na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Hej Mikołaju.
Witam wszystkich.
I w ostatnim czasie, jak rozmawialiśmy, opublikowaliście dwa badania zgłębiające temat rozchodzenia się informacji w tematach około pandemii COVID-19, których wyniki ukazały coś bardzo ciekawego, ale jednocześnie coś, co potwierdziły coś, co chyba negatywne nasze oczekiwania, jakich jednak prawdopodobnie spodziewaliśmy się po społeczeństwie. I zanim jednak przejdziemy do samej treści tych badań, to zacznijmy od tego, że w badaniach analizowaliście właśnie rozchodzenie się informacji na Twitterze. I chciałem na samym wstępie zapytać, dlaczego do tych badań w ogóle wybrano Twittera i w jaki sposób te badania były przeprowadzane. I czy to jest w ogóle dobra reprezentacja do badania tego typu zjawisk?
Już wszystko tłumaczę. Najpierw, dlaczego ze wszystkich mediów społecznościowych był wybrany Twitter? Po pierwsze, Twitter jest bardzo takim wdzięcznym technicznie źródłem danych, dlatego że ma otwarte API, czyli możemy tak mieć dostęp do tweetów poprzez programy Pythona, przez R, przez cokolwiek. I jest dosyć dużo rzeczy można zrobić na wersji, że tak powiem, darmowej. Można też wykupić dostęp dla deweloperów i generalnie te tweety, które są generowane, wszystkie informacje, lajki, wszystko co udostępniamy, że ono jest generalnie dostępne, nie ma z tym problemów. Natomiast w przypadku takich mediów jak Facebook, no to z tym jest problem, bo od mniej więcej 2016 roku, żeby mieć dostęp taki, żeby technicznie dużo postów móc zgarniać, tak naprawdę trzeba mieć pozwolenie od moderatorów Facebooka, jest specjalny formularz aplikacyjny i to praktycznie ciężko jest coś z tego sensownego zrobić. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że Twitter jest bardzo fajnym social medium, dlatego że te wiadomości są krótkie, nie ma tam takiego wielkiego rozpisywania się. Jest bardzo dużo użytkowników, którzy reprezentują pewne instytucje, pewną jakąś taką działalność. Taki przykład w ogóle, jaki mamy z ostatnich miesięcy. Głównym kanałem informacji na temat, ile jest przypadków koronawirusa, ilu jest zgonów, to jest Twitter Ministerstwa Zdrowia. To nie są komunikaty na stronie, to jest jedna strona, ale ten social media. No właśnie ten Twitter jest takim najważniejszym źródłem danych na temat ilości nowych przypadków koronawirusa, to też również informacje dotyczące poszczególnych województw i oczywiście zgonu. No to jest taki przykład, że ten Twitter jest bardzo chętnie jest wykorzystywany do takiej bezpośredniej komunikacji. No i kolejna sprawa jest taka, że dosyć dużo w sensie opracowywania tych danych twitterowych, wiadomo, są pewne takie rzeczy, które łatwo znaleźć, jest taka wiedza już po części rozpracowana, więc łatwo, że tak powiem, wdrożyć się w coś takiego.
Dobra, no czyli rozumiem, że jest to po prostu narzędzie łatwe w obsłudze, a też ma, jakby na to nie spojrzeć, bardzo duży zasięg, więc daje naprawdę, potrafi naprawdę spore ilości danych zassać z tego interfejsu można, prawda? Dobrze, więc właśnie proponuję, żebyśmy właśnie przeszli w tym momencie do pierwszego badania, które przeprowadziliśmy, które badało, jakie tweety na temat pandemii, na temat zmieniających się danych, na temat zachorowań były najczęściej, zbierały najwięcej reakcji, najwięcej było śledzenia, to znaczy z których źródeł ludzie najchętniej czerpali informacje o epidemii, jak to wyglądało?
Dokładnie, od razu też zaznaczmy, że wszystkie linki do tych prac będą podane w opisie. Generalnie to są artykuły naukowe, ale dostęp jest, że tak powiem, wolny, jest taka umowa, przynajmniej była na początku tego roku, że wszystkie artykuły dotyczące COVID-u będą otwarte, więc śmiało można z tego korzystać. Więc jaka tutaj właśnie jest idea? Zwróćmy uwagę, że to, że my będziemy dyskutować tutaj głównie o tej pierwszej fali, czyli od 1 stycznia do końca kwietnia. I teraz zwróćmy uwagę, że to jest szczególny moment w historii XXI wieku. Znaczy dowiadujemy się o tej pandemii, mamy pewne szczątkowe informacje, jak to przebiega, mamy pewne wyobrażenia, porównania z poprzednimi koronawirusami SARS-1 i MERS. I teraz, czy w takich niezwykłych warunkach, czy nagle się okaże, że ludzie się skłaniają ku autorytetom zdrowotnym, politycznym? To jest takie pytanie. Czy jednak kto będzie zbierał tą atencję? Więc to jest takie pytanie, które sobie tutaj zadaliśmy. I teraz Tak, wejdźmy w pewne szczegóły, w jaki sposób to, w jaki sposób tego dokonaliśmy. Najpierw wybraliśmy sobie pewne, że tak powiem, dosyć dużą liczbę kont, żebym teraz się nie pomylił, ile tych kont było, 337 ostatecznie włączonych, i one reprezentują tak, jest 150 kont, które reprezentują no, takich najpopularniejszych twitterowych celebrytów, więc od Lady Gaga po Cristiano Ronaldo, 150 osób z największą liczbą followersów, ale oczywiście wykluczamy z tego osoby, które są zawodowo politykami, czyli znaczy Barack Obama odpada, albo byli przynajmniej politykami, bądź mają jakąś działalność naukową. Takie osoby, które my kojarzymy z rozrywki generalnie. To jest jedna grupa. Drugą grupą są konta, które reprezentują oficjalne urzędy państwowe. To są urzędy, które odpowiadają prezydentowi bądź monarsze. Kolejna to jest... które odpowiadają premierowi, czy na przykład Kancelaria Premiera RP, i trzecia, które odpowiadają Ministerstwu Zdrowia. I obok tego bierzemy prywatne konta, jakby to powiedzieć, osób, które piastują te funkcje, czyli mamy POTUS, to jest przykład, czyli konto, które reprezentuje generalnie Urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale z drugiej strony mamy drugą grupę, Donald Trump, czyli po prostu już konkretni politycy. I tak samo, jedno to jest Kancelaria Premiera, drugie to jest konto Mateusza Morawieckiego. I generalnie my wzięliśmy tutaj te konta odpowiadające państwom Zachodu, tym najbardziej państwom, które są w Unii Europejskiej, w Commonwealthie, wszystko to jest generalnie do sprawdzenia. Czwartą grupą są agencje zdrowotne i to jest od WHO przez CDC, przez ich odpowiedniki w Europie, w Australii, w Kanadzie. Więc tam jest no, około 10 tak naprawdę tych kont. Dalej, kolejną osobną grupą są stowarzyszenia medyczne. I teraz bardzo ważna rzecz, jaką funkcję pełnią stowarzyszenia medyczne, tam Polskie Towarzystwo czegoś tam, chorób zakaźnych epidemiologicznych, pulmonologiczne, gdyż one mają takie zadanie pewne interpretacji obecnej wiedzy i wydawania zaleceń, więc w takich sytuacjach. Inna sprawa to są decyzje administracyjne, które wydaje tam państwo, tam Ministerstwo Zdrowia, a co innego są pewne interpretacje postępowania, więc to też tutaj sprawdzamy. I tutaj tylko to jest związane z COVID-em, czyli towarzystwo odpowiadające chorobom zakaźnym, pulmonologii, anestezjologii, intensywnej terapii oraz epidemiologii. I znowu dla tych krajów, dla których wybieraliśmy urzędy i urzędników. Czwarta grupa, to oczywiście nie mogło zabraknąć no, w miejscu, które generują tę wiedzę, czyli uniwersytetom. Uniwersytetów wzięliśmy 100 uniwersytetów, 100 topowych uniwersytetów z listy szanghajskiej. Dalej, wzięliśmy jeszcze kolejną grupą, są konta, które reprezentują żurnale medyczne. Jest 50 topowych medycznych i 50 topowych niemedycznych. No bo oczywiście ta wiedza, która moglibyśmy się spodziewać, że każda publikacja nowych danych, nowych statystyk po prostu będzie generowała jak najwięcej uwagi. I w ten sposób w sumie mamy, tutaj mamy 8 grup. Sprawdzam jeszcze, czy czegoś nie pominąłem. Nie, wszystkie tutaj wziąłem pod uwagę. I teraz tak, wybraliśmy sobie konta. Teraz w jaki sposób właśnie ocenić, co zyskuje najwięcej uwagi, co najwięcej reakcji? Bardzo prosto. Sprawdzamy sobie liczbę lajków i retweetów. Oczywiście ktoś może zareagować wcale nie będąc tym jakoś super, popierając to, czy będąc tym super zainteresowany, ale dla uproszczenia
nie
można
ma
tak przyjąć.
Nie ma metryki chyba tak naprawdę, żeby to mierzyć, nie?
Tak, tak. A kolejna sprawa jest taka, że no tak, ale można powiedzieć, no wiadomo, że Lady Gaga będzie miała więcej uwagi niż tam Uniwersytet Stanu Michigan na przykład. Mm-hmm. Więc jeszcze taką drugą warstwą tej analizy jest to, żeby po prostu podzielić to przez liczbę obserwujących. To znaczy, kto tak naprawdę zbiera tej najwięcej uwagi, no w tym obrębie, jakie ma.
Czyli to jest ważna uwaga, że tutaj mierzone było nie tyle bezwzględna liczba reakcji, tak, tylko liczba reakcji w stosunku do ilości osób śledzących dany profil, tak?
Tak, dokładnie. I teraz tutaj w tym momencie mogłaby się pojawić tabelka numer 1, tak żebyśmy krótko na nią spojrzeli. To, co jest generalnie ważne z tej tabelki, to jest zwrócenie uwagi, oczywiście liczba tych kont nie jest, że tak powiem, równa w tych grupach, bo tak staraliśmy się, żeby były te najważniejsze rzeczy reprezentujące świat zachodni, żeby mieć jakąś dobrą próbkę. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić uwagę, że generalnie prawie wszystkie te grupy kont w okresie od 1 stycznia do końca kwietnia generalnie opublikowały tam co najmniej 1000 tweetów tam związanych z COVID-em. To nie chodzi o to, że to musi być coś naukowego. Ważne, że był hashtag koronawirus, bądź jeden z wybranych i to już traktowaliśmy, aha, coś jest na rzeczy. Natomiast grupa spośród 150 celebrytów, zaledwie około 400 tweetów mamy wypuszczonych na temat koronawirusa przez tę grupę, no i też 360 tweetów przez żurnale niemedyczne, więc to tak trochę jest też ciekawe, że tak mało tak naprawdę jeszcze wtedy pisano z punktu widzenia ekonomicznego, psychologicznego czy tam socjologicznego na ten temat. To jest taka ważna uwaga, która jest troszeczkę potrzebna przy interpretacji głównych wyników. Teraz spójrzmy sobie na recinę numer 1. W tym momencie powinny się pojawić taka recina z czterema kafelkami. To jest to, o czym właśnie wspominałem, czyli analiza w czasie, jak zmieniała się liczba w stosunku polubień do obserwujących, retweetów do obserwujących, no i bezwzględnej liczby lajków i tych retweetów. Więc spójrzmy najpierw sobie, troszeczkę to odwrócimy i najpierw w tych liczbach bezwzględnych. Więc tutaj w ogóle nas nie dziwi to, że no celebryci z takimi zasięgami generalnie no pokonują wszystkich, no zyskują najwięcej uwagi. Ale co jest ważne, że my widzimy, że wraz z czasem generalnie no uzyskują mniej reakcji. Mhm. Tak woli przypomnienia jeszcze tamtej pierwszej fali, okres styczeń-luty to są te pojedyncze przypadki, to są te małe ogniska, które wybuchają w związku z tym, że ktoś przeleciał z Wuhan, wrócił z Singapuru, to są jeszcze te małe ogniska. Dopiero od marca w zasadzie rozpoczyna się ta pamiętna pierwsza fala. I też taką inną ważną datą jest 11 marca, gdyż wtedy właśnie Wuhan ogłosiło pandemię koronawirusa. Natomiast styczeń, luty to jest jeszcze takie patrzenie na to na pewne egzotyczne zjawisko, które nie do końca być może będzie nas dotyczyć. Też takie głosy mieliśmy w Polsce. Widzimy generalnie właśnie, że najwięcej w tych bezwzględnych zyskują celebryci, drugie są agencje zdrowotne, ta żółta linia, a generalnie pozostali, trzecie miejsce mają tutaj politycy, a pozostali pozostałe instytucje rządowe i naukowe gdzieś tam zostają w tyle. To jeśli chodzi o tę liczbę bezwzględną, to nas aż tak nie dziwi, no bo to wiadomo wynika z liczby...
No tak, to jest dość oczywiste. Mhm.
Tak, ale teraz właśnie przejdźmy sobie do tych kafelków A i B, bo one są myślę, że najciekawsze. To co jest super ciekawe, to widzimy, że spośród tych wszystkich najbardziej widoczna jest ta czerwona krzywa, ona reprezentuje te konta polityków, czyli Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki, Donald Trump. I widzimy, że ona generalnie zbiera najwięcej reakcji, względnie, cały czas mówimy względnie. Ci użytkownicy są najbardziej są zaangażowani.
W interakcję, tak.
I zobaczmy, znowu w tym tłumie niejako ginie niejako reaktywność tych wszystkich agencji, uniwersytetów. Tam nawet nieco wyżej wśród lajków są celebryci względnie, więc to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Te wszystkie instytucje rządowe i naukowe, one gdzieś tam mają podobne, ale nie są w stanie niejako zaistnieć, przebić tych jak to się nazywa, wyczynów tej reakcji na polskich polityków. I to jest coś bardzo ciekawego, bo można byłoby się spodziewać, że to jest taki wyjątkowy moment. Wszyscy mówią, że teraz zobaczymy, co nam powie nauka, wszyscy na to czekają, ale generalnie widzimy, że to tak przynajmniej na Twitterze wcale tak nie jest, wcale tak nie wygląda.
Tak, ludzie bardziej wygląda na to, że bardziej są zainteresowani tym, co zadecydują ludzie, którzy organizują przestrzeń społeczną wokół nich, niż to, co mają faktycznie naukowcy do powiedzenia.
Tak, dokładnie. To jest, właśnie mówię, to jest taki bardzo... Dzisiaj już o wiele więcej wiemy na temat koronawirusa, że znamy więcej szczegółów na temat jego biologii, na temat tego, jaki sposób jest przekazywany, jaki jest przebieg choroby, jakie to są odsetki. Natomiast pamiętaj, to był taki bardzo, no co my możemy powiedzieć, nie wiemy tak naprawdę, co się działo
tak, z Chinami. Wtedy było znacznie mniej informacji było po prostu i ludzie mimo wszystko nie śledzili, znaczy może nie tyle nie śledzili, ale w zauważalnie mniejszym stopniu pobierali informacje ze źródeł, które mogły dawać największą szansę na to, że będą rzetelne. A w stosunku do tych, które, że tak powiem, były bardziej medialne chyba można powiedzieć, nie?
Dokładnie. Teraz spójrzmy sobie na tą drugą rycinę. Tutaj mamy znowu mamy krzywę. I teraz o co tutaj chodzi w tej rycinie? Jest taka metoda nazywana badanie sentymentu, to znaczy, że my na podstawie treści możemy określić, czy ten wydźwięk danego tekstu jest pozytywny czy negatywny. To jest bardzo proste. Są takie klasyfikacje, takie charakterystyki słów, które sugerują bardziej pozytywną albo negatywną treść. Na przykład okropne, no to wiadomo, że nam się kojarzy z czymś negatywnym. Motylek, słoneczko, radość, no to są generalnie pozytywne słowa. I mniej więcej na tej podstawie można oszacować, czy ten tweet był bardziej pozytywny, czy negatywny. Pamiętajmy, my tutaj mówimy, żebym teraz się nie pomylił w liczbie tweetów, my tutaj mówimy ostatecznie o 17 tysiącach tweetów, więc tego nie robi się po prostu ręcznie, tylko robi się to tak
maszynowo.
Taki sposób. Dokładnie. Masowy. Więc popatrzmy. I znowu widzimy dwie rzeczy. Pierwsza jest ogólny trend, że w większości przypadków wraz od początku stycznia generalnie te tweety zaczynają nabierać coraz bardziej pozytywnego tonu. Oczywiście one na początku są bardziej ostrożne, nie wiadomo. Te przynajmniej przekazy, które trafiają do nas z Chin, no to one są, można powiedzieć, przerażające. Te postacie w maskach, w skafandrach, informacje o przyspawaniu komuś drzwi do futryny, to robi wrażenie. Ale to, co jest drugą rzeczą, która się wybija, to jest to, że widzimy, że generalnie pozytywnym przekazem właśnie kto dominował? Politycy i celebryci. I to jest jedno z takich prób wyjaśnienia, dlaczego te dwie grupy, zwłaszcza politycy, zbierają najwięcej atencji. Mimo że mówimy o wirusie, mimo że mówimy o nowym zagrożeniu. Teraz, no właśnie, w jaki sposób to wyjaśnić?
Czyli tutaj jest doszukiwane, z tego co rozumiem, stawiana jest teza taka, że po prostu, że właśnie politycy i celebryci byli najchętniej jednak komentowani tutaj i słuchani, zbierało się między innymi to, że ich przekaz był najmniej, nie wiem, czy najmniej ostrożny, czy najbardziej pozytywny, czy po prostu dawał jakąś nadzieję, czy coś takiego, ale ewidentnie było to bardziej coś, co ludzie chcieli usłyszeć, tak?
Tak, tak, prawdopodobnie. I prawdopodobnie było to po pierwsze, ze względu na to, jakie my tutaj porównujemy rodzaje kont, prawdopodobnie była to bardziej taka lekka treść, pisana bardziej takim potocznym językiem, więcej emocji. Akurat nie sprawdzaliśmy liczby emotikon, teraz tam, że tak powiem, trochę po fakcie, przecież jeszcze można coś takiego zrobić, ale lista tych tweetów w zasadzie jest dostępna, więc to też można w zasadzie gdzieś tam zrobić post factum. Kolejna sprawa jest też taka, trzeba się zastanowić, czy to nie jest tak po prostu, że to bardzo zależy od odbiorców, bo jeżeli ktoś obserwuje sobie tam New England Journal of Medicine, taki topowy powiedzmy journal na Twitterze, to jednak jest to trochę specyficzna grupa 40-50-letnich czy tam młodszych lekarzy, no czy oni tak będą wszędzie lajkować? To jest kolejne pytanie.
Może powinni.
Teraz takie pytanie pewne, no dobrze, ale co z tego wynika? Po pierwsze wynika to, że nawet kiedy my mówimy o jakichś takich nowych zdrowotnych zagrożeniach, to nie jest tak, że natychmiast ten autorytet instytucji, przynajmniej to jak widzimy, jak funkcjonowali użytkownicy social mediów, że od razu tak gwałtownie jest zyskiwany. Że to wcale tak nie jest, że nawet w takim momencie, to jednak politycy, celebryci, raczej lekka treść albo nienegatywna zyskuje najwięcej uwagi. Więc no jeżeli w ogóle temat komunikacji i tego, jak są przekazywane różne informacje o COVID-zie, to jest w ogóle osobny temat, ale takim punktem dotarcia to być może właśnie jest działanie, no, co tutaj dużo mówić, przez celebrytów po prostu. Mm-hmm. Jakkolwiek byłby on przekaz, no to co, bo no w takich sytuacjach to grona eksperckie się dowiedzą, one się po prostu dowiedzą, one siedzą w tym temacie, są dobrze skomunikowane, ale jeżeli mamy zagrożenie, które jest szerokie, no to jest to pewne zjawisko, które wszystkich w zasadzie dotyczy, mm-hmm. no to jednak, jeżeli ma być jakiś przekaz, ma być jakaś informacja przekazywana dużej sieci użytkowników, to jednak, no co tutaj trzeba mówić, trzeba sobie znaleźć jakiegoś dyżurnego celebrytę.
To jest bardzo ciekawa uwaga, bo to jest takie coś, czego w ogóle chyba nie użyto, że tak powiem, w tym temacie, w tych ostatnich wydarzeniach, a być może warto właśnie byłoby, aby albo ośrodki, znaczy no, domyślam się, że to musiałoby być mediowane przez jakieś ośrodki państwowe prawdopodobnie, tak, a nie, że bezpośrednio by się uniwersytety zwracały do celebrytów, tylko tak sobie wyobrażam, że łatwiej byłoby za pośrednictwem jakiegoś rządu czy kogoś takiego z prośbą, tak, żeby jakaś osoba, jeżeli jest jakaś ważna informacja, albo żeby na przykład regularnie podawały te informacje, albo żeby prosiły, żeby stąd brać informacje na temat właśnie kolejnych zakażeń czy czegoś takiego. Ale jestem bardzo ciekaw, czy to dałoby się zrobić w ogóle, bo nie wiem. Nie wiem, czy to by się udało, czy to by się nie wysypało, że tak powiem, na jakichś konkretnych przykładach. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa sugestia i no, jeżeli słusznie się przewiduje, że będziemy się w tym babrać jeszcze dość długą ilość czasu, to może jeszcze ktoś będzie miał okazję to wypróbować.
No tak, tylko ważne, żeby ten przekaz był, jakby to powiedzieć, jak już kogoś się angażuje, powiedzmy, kto no, nie jest przedstawicielem rządu czy ministerstwa, no to on jednak, to co on mówi, powinno być bardzo spójne z tym, czego chcemy się trzymać, a nie, że za dwa miesiące się okaże, że to będzie coś innego.
No właśnie.
Tutaj było wiele takich pasusów, jedne demonstracje są dobre, drugie demonstracje mm-hmm. są złe, raz maski tak, raz maski nie. Teraz czekamy na wyniki Danmask Study, to jest badanie randomizowane z maseczkami, więc już nie wiadomo, co w ogóle po tym będzie. Ale więc także tutaj tak podsumowując, okazuje się, że bez względu na sytuację, to jednak użytkownicy Twittera bardziej skłaniają się ku przede wszystkim ku politykom, bezwzględnie też ku celebrytom, to znacznie ileś tam razy bardziej w porównaniu z takimi instytucjami rządowymi bądź naukowymi.
Dobra, to właśnie to myślę, że teraz w takim razie możemy też przejść do drugiego badania, które przeprowadziliście, a mianowicie, które dotyczyło informacji, które się pojawiały na temat rzekomego ochronnego wpływu palenia na, no, konkretnie rzecz mówiąc, nikotyny, na przechodzenie właśnie COVID-19. I jak to wyglądało? Ponieważ to jest taka teza, która już, że tak powiem, ociera się trochę o kontrowersyjną, że tak powiem, być może z perspektywy przeciętnego widza, ale jak wyglądało zbieranie informacji tutaj i jakie ponownie w tym konkretnym przypadku, jak te informacje były najchętniej podawane?
Właśnie. I teraz, żebyśmy sobie pewien kontekst złapali. Na początku my zresztą cały czas poznajemy te czynniki ryzyka zakażenia, to jest jedna sprawa, a druga to jest ciężkiego przebiegu COVID-19. I mniej więcej my w kwietniu i w lutym pojawiają się takie pewne, to nawet nie są publikacje, to są preprinty, czyli one jeszcze nie są podane recenzji naukowe, one jeszcze nie są publikowane, po prostu ktoś się powiesił na stronie, one są, można sobie je komentować, oglądać jeszcze przed recenzją. I tam pojawia się taka teza, że być może papierosy działają ochronnie przed ryzykiem zakażenia SARS-CoV-2. I teraz, dlaczego tak się dzieje? Pierwszy taki wniosek, taka poszlaka za tym, raczej błędnym myśleniem, bo my wiemy, że papierosy wywołują, z jednej strony to są skutki trwałe, po prostu zmieniają nam się płuca, zmienia nam się układ krwionośny, z drugiej strony tak krótkie, gdzie ten stan zapalny na takim mikropoziomie się tli i to jest generalnie taki czynnik pogarszający przebieg COVID-19, ale otóż w Chinach było takie badanie obserwacyjne, gdzie zaobserwowano, że ten odsetek pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19, że w tej grupie jest mniej palaczy niż w populacji ogólnej. Teraz skąd taka dana? Pierwsza rzecz to może być po prostu próbka. Mała próbka może mieć takie dobre próby, że tam po prostu będzie bardzo mało tych osób. Druga sprawa jest taka, że problem z badaniami, które nie są dobrze przygotowanymi, w sensie nie ma celu jasno określonego, tylko to jest na przykład analiza retrospektywna, sprawia, że łatwo natrafić na taki artefakt. To jest, jeżeli to są dane, które były jakieś tam arkusze, ktoś to wypełniał, to może być nawet osoba kompletnie z tym znudzona, ale ona widząc kolejnego pacjenta nawet nie pyta się o te papierosy, tylko zaznacza nie albo kreskę. Możemy powiedzieć, że ma tak, ale to jest szpital, ale ludzie są, jacy są i takie rzeczy mogą się zdarzyć. To możemy mieć, bo ktoś się nie zapytał, nie podrążył tematu, albo też pacjent bał się na przykład i nie można tego zweryfikować, że nagle będziemy mieć zamiast tam kilkunastu, kilkudziesięciu procent palaczy, to w tej grupie już będzie 5%. Czy to oznacza, że tak jest naprawdę, że to jest od razu dowód na to, że palenie chroni przed COVID-em? Nie, to właśnie trzeba mieć bardzo, bardzo duży dystans do takich rzeczy. Natomiast to był taki punkt wyjścia i natychmiast po pewnym czasie zaczęły się pojawiać takie prace, które sugerowały, no może te papierosy są takim rozwiązaniem. Też pojawiła się taka teza, która sugerowała, że wirus SARS-CoV-2 w organizmie będzie konkurował z cząsteczką nikotyny o receptor nikotynowy, więc jeżeli będzie więcej nikotyny, to on nie będzie mógł działać. Więc już nie tylko na poziom obserwacyjny, ale też wchodzimy na poziom molekularny. I jakie, czy to miało jakieś przełożenie na rzeczywistość, bo to możemy powiedzieć, bo ktoś sobie gdzieś tam napisał, powiesił sobie w internecie. Tak, dlatego, że to akurat taka była właśnie publikacja w kwietniu ze francuskiego zespołu. To jest tutaj nazwisko tego naukowca Chang'o. Wszystkie zresztą te krótkie komentarze do tych prac i linki do nich są w pracy, więc zachęcam tam bardziej dociekliwych do przeczytania. I kiedy pojawił się ten preprint, właśnie też sugerujący, że być może nikotyna jest tutaj takim czynnikiem protekcyjnym, to ludzie we Francji rzucili się do wykupywania plastru i papierosów. I teraz no to jest taki, można powiedzieć, może nie fake news, to jest pewna kontrowersyjna teza, która wymaga pewnej weryfikacji i pewnego spojrzenia na to z dystansem, ale ludzie, tak to się rozeszło, informacja na ten temat, że Francja, tam akurat rozpoczynał się ten pierwszy, wtedy już trwały eskalacje lockdownu we Francji, no i tam na przykład zawieszono na pewien czas sprzedaż wyrobów tytoniowych. Teraz to jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli my weźmiemy ten kontekst, taki palenie papierosów COVID, taka szara strefa, to bardzo by też nas interesowało, jak zareaguje przemysł tytoniowy na to. Jest taki cały dział medycyny, który się nazywa Tobacco Control, czyli to jest generalnie obserwacja tego, jak się zachowuje przemysł, generalnie próby regulacji palenia papierosów. I no właśnie, czy teraz to jest druga sprawa, która jest podejmowana w tej pracy. Z jednej strony, jak rozchodzą się informacje, jak ludzie reagują na treści związane z paleniem i z COVID-em, a z drugiej strony, co na ten temat pisze przemysł tytoniowy na Twitterze. Więc to są dwa pytania postawione w tej pracy. I teraz znowu, w jaki sposób to zrobiliśmy? Idea była taka, żeby wyciągnąć tweety od tych samych osób. I tam dane były zbierane pod koniec kwietnia, pierwszy tydzień maja i wyciągnęliśmy wszystkie tweety, jakie były na Twitterze w tym okresie, które zawierały jednocześnie fragment dotyczący coś o koronawirusie i związanego z paleniem bądź paleniem e-papierosów. I teraz, wyciągając te tweety, wyciągaliśmy nazwy kont i również retrospektywnie aż do 1 stycznia i jeszcze wszystkie posty, które oni w tamtym okresie napisali na ten temat, żeby mieć mniej więcej taką grupę, która w sensie spójną, że obserwujemy przez ten czas cały czas te 20 tysięcy osób. Jest około tam półtorej niestety tweeta na osobę, a nawet 20 tysięcy, więc to fajna liczba się z tego zrobiła. Teraz to jest ostatnia rycina, jaką dzisiaj pokażemy. Znowu sprawdzamy sobie tutaj sentyment Czyli to, jakie są, czy jest bardziej pozytywne, czy...
To jest ten numer 4, tak?
Negatywne, tak, dokładnie. To są trzy wyciny, tutaj się pojawiają, jest sekcja A, B, C. I to jest tutaj pierwsza sekcja A. I teraz zwróćmy uwagę. Mamy tutaj też takie etykietki, żeby nam przedstawiają nam pewne informacje, które są ważne na tej osi czasu. W momencie, że tak powiem, eskalacji pandemii, kiedy WHO ogłasza pandemię koronawirusa na świecie, to jest to, że tak powiem, najbardziej te wszystkie tweety związane z paleniem i z COVID-em są najbardziej ujemne, czyli są, że tak powiem, mają, jakby to powiedzieć, najsmutniejszą...
Najniższy ten sentyment po prostu. Najgorszy wydźwięk, tak? Najbardziej negatywny.
Najwięcej negatywnych emocji wyrażają. Ale zwróćmy uwagę, że od początku kwietnia, czyli kiedy ukazują się te preprinty, ukazuje się też w międzyczasie taki statement Food and Drug Administration, czyli takiego największego regulatora dotyczącego leków, produktów spożywczych w Stanach. Oni opublikowali w połowie kwietnia taką informację, że generalnie nie ma na razie dowodów na to, że palenie papierosów pogarsza przebieg COVID-u bądź zwiększa ryzyko, bądź zmniejsza na... zmienia ryzyko zakażenia. I aż do końca kwietnia generalnie widzimy, że ten wydźwięk staje się mniej negatywny. Coraz bardziej te osoby, tutaj więcej pozytywów w tych tweetach widzimy. Kiedy przejdziemy do tej szczegółowej analizy tych względnych reakcji, czyli liczba lajków dzielona przez liczbę obserwujących, tak samo liczba retweetów dzielona przez obserwujących, generalnie widzimy, że to nam się tli, są małe reakcje, natomiast w momencie, jak pojawiają się te preprinty, te sugestie, że być może papierosy tutaj mogą mieć, są protekcyjne, bądź tutaj FDA sugeruje, że ten vaping, na razie nie mamy dowodu na to, że on w jakikolwiek sposób pogarsza przebieg, widzimy, że natychmiast
bardzo duże wzrosty sobie tak zaczyna oscylować bardzo silnie, tak?
Tak, co najmniej o 50% nawet w ciągu jednego dnia. Więc to jest ta pierwsza część. Za chwilę przejdziemy do interpretacji. Natomiast spójrzmy sobie jeszcze na drugą stronę wyników. One są opisowe, więc ja po prostu je powiem.
Też ludzie mogą sobie je zobaczyć, sobie zrobić screena, jeżeli ktoś jest zainteresowany, ale... Mhm.
Generalnie tak. Tweety pochodzące z... to się nazywa, od przemysłu tytoniowego, sprawdzałem bardzo prosto, wyszukujemy tam dla grupy ponad tam 30 krajów wszystkie konta, które reprezentują te główne, te największe koncerty od Philip Morris po China Tobacco. I teraz tych, które w sumie znaleźliśmy takich 39 kont twitterowych. I teraz tak, żebym tutaj nie przekreślił. W zasadzie spośród tam ponad 2000, zaledwie 58 tych tweetów było związanych w jakiś sposób z koronawirusem. Oczywiście dużo tam tych tweetów było związanych tam z takim wsparciem emocjonalnym, wspieraniem medyków, w jaki sposób tam korporacja działa w okresie pandemii, ale też część odnosiła się niejako do tych informacji związanych tam z paleniem papierosami. W zasadzie takimi były dwa. Bądź co bądź, 2 na ponad 2000 to nie jest wiele, natomiast to jest, co dobrze świadczy niejako o tych korporacjach. Natomiast w medycynie ludzie są bardzo wyczuleni na to, czy właśnie korporacje nie wykorzystują takich sytuacji, czy nie finansują badań. Jest to bardzo wyczulony temat. No a tutaj akurat tylko dwójka się trafiła. Jest to informacja o tym, że powtórzenie tego ogłoszenia FDA, czyli że palenie papierosów nie jest, przynajmniej na razie nie potwierdzamy, że jest związane z większym ryzykiem zakażenia lub ciężkim przebiegiem COVID-19. Natomiast tutaj właśnie dwa razy było to wspomniane. Natomiast tam już w tych konkretnych tych linkach, do których te tweety się odnosiły, tam już tam tak niewinnie, ale właśnie też odnoszono się do tych preprintów, do tych informacji, że być może same papierosy, nie vaping, ale są protekcyjne względem koronawirusa. Przejdźmy teraz tak krótko do interpretacji. Co w ogóle nam to mówi, bo...
No właśnie.
Z jednej strony taka rzecz chyba najważniejsza to jest to, że kontrowersje w nauce, kontrowersyjne papery, wyniki, one są potrzebne, natomiast to, co jest też bardzo ważne, że widzimy, że większość tych prac, które tutaj przynajmniej wspominałem, tam chyba tylko jedna w momencie publikacji artykułu było opublikowana, przeszło proces recenzencki, co nie znaczy, że tam straciło na swojej kontrowersyjności, natomiast te pozostałe generalnie nie przeszły przez ten proces recenzji.
Czyli po prostu było podawanie słabo zweryfikowanych informacji, tak naprawdę, żeby no, co było i jakby się nie powinien, co nie należy się dziwić, bo miały one pewną wartość sensacyjną, można powiedzieć, w tamtym okresie, tak?
Tak, ale one są w pewien sposób ubrane w taką wartość naukową. No, to jest preprint, bo ogłaszamy, że tu jest, podpisujemy się z imienia i nazwiska, podajemy swoje afiliacje, że to wysyłamy gdzieś tam do recenzji, nie mówimy oczywiście gdzie. I teraz widzimy, że jaką w pewien sposób szkodę może coś takiego wyrządzić, że jeszcze to nie ogłaszamy gdzieś tam nasze wyniki, nasze pomysły i do jakiej to sytuacji to doprowadza, jakoś chociażby we Francji. Więc to jest taka jedna sprawa. Z drugiej strony popatrzmy troszeczkę na tych użytkowników Twittera, którzy piszą tutaj i o paleniu, o koronawirusie. My nie wiemy generalnie, czy te osoby są palące, czy nie. Tego raczej ludzie nie wpisują na swoim koncie, a przynajmniej nie przy tam próbce ponad 30 tysięcy tweetów, jest to takie proste do zrobienia, ale zobaczmy, że ludzie mają taką, szukają pewnego potwierdzenia swoich test.
No tak.
Z jednej strony, bo my sami sobie wybieramy sieć, którą obserwujemy, więc łatwo jest wpaść w taką bańkę. Bańkę potwierdzenia, że dostajemy te pozytywne informacje o tej naszej wizji. No i wtedy można mieć takie wrażenie, że to jest jakiś społeczny dowód słuszności, że to jest właśnie to. To jest to, tutaj się mylą, tutaj dostaliśmy na Twitterze, nam takie informacje spływają. No i mamy tutaj w tym sensie rację.
No tak, to jest w ogóle, wydaje mi się, że też taka lekcja duża. Znaczy w sensie to jest... Tak jak mówiłem na samym początku, te obserwacje nie powinny być szokujące tak naprawdę mimo wszystko dla nikogo, ale jest to jednak nadal ciekawa rzecz, ponieważ no jest to pewnego rodzaju naukowe potwierdzenie, tak, że tego typu rzeczy, które sobie być może sobie wyobrażaliśmy o społeczeństwie, raczej ewidentnie się dzieją. I dobrze, ja myślę też, że to jest tak naprawdę dobry moment na zakończenie, także Mikołaju, bardzo Ci dziękuję. Oczywiście linki...
Czy mogę takie tam dwa słowa na koniec powiedzieć?
Oczywiście...
Tak jak wspominaliśmy, linki do prac będą podane w opisie, też link do mojego Twittera i do ResearchGate'a, jakby ktoś chciał się skontaktować, to myślę sobie, przejrzył sobie te źródła, to nie będzie w ogóle żadnego problemu. I taka jeszcze jedna ważna rzecz. Ja jestem, jak ja to pisałem, ja byłem na stażu podyplomowym. Drugim autorem jest, w każdym przypadku jest studentka 5 lub 6 roku. No wiadomo, że senior autorem to jest tam już osoba z stanami z doktoratem akurat, ale to pokazuje, że dla tych, słuchaczy, którzy chcieliby się podjąć takiego tematu, że bardzo dużo rzeczy można zrobić samemu. No widzicie, to jest akurat taka praca, która dane leżą na ziemi, zwłaszcza dane w internecie dotyczące zachowań zdrowotnych, tego, co tam ludzie popierają, czym się interesują, one są gotowe, to tylko trzeba mieć nieco tak pomysł i klucz, jak te dane wykorzystać, ale jakby ktoś chciał coś się dopytać, czy coś szczegółowego, ma jakiś pomysł, to po prostu niech do mnie pisze.
Dobrze, to tak jak raz jeszcze kontakt i linki do tego wszystkiego będą w opisie i jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, to jak najbardziej zapraszamy do zajrzenia. No i raz jeszcze dziękuję i do usłyszenia w takim razie.
Dziękuję bardzo.
Hej. Dzięki za uwagę, a jeżeli jesteście zainteresowani dodatkowym fragmentem, w którym omawiamy to, jak chronić siebie samego przed korzystaniem z niewłaściwych źródeł informacji w tematach takich jak COVID-19 oraz co można by zrobić, żeby na warstwie społecznej poprawić właśnie rzetelność i przebijanie się do świadomości społecznej bardziej rzetelnych informacji, to zapraszam na specjalną grupę tylko dla patronów, gdzie można obejrzeć dodatkowy fragment tej rozmowy, jak również na której pojawiają się regularnie streamy wyłącznie dla patronów oraz przedpremierowe informacje o nowych odcinkach. No i to tyle. Do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.